Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przyszli przed Boże oblicze, żeby On sam nas przemawiał przez swoje słowo, żeby sam do nas mówił. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś na tym miejscu. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Boże, proszę Cię o to, żebyś Ty przez swojego Ducha Świętego się nas dotykał. Żebyś Ty sam objawiał to, jakim jesteś, to, czego chcesz od nas i czego chcesz dla nas. Panie, do Ciebie przychodzimy i naprawdę chcemy się od Ciebie uczyć. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem. Niech Tobie będzie chwała. Kilka lat temu podczas jednej ewangelizacji rozmawiałem chwilę z jedną kobietą. Ta kobieta była ze swoją kilkuletnią córeczką. I kiedy zacząłem jej mówić na temat Boga, na temat Bożej miłości, na temat tego, co Jezus zrobił, ona mi nagle przerwała. Powiedziała coś takiego. Kiedy ja miałem 6 lat, mój tato zachorował na raka i umarł. I więc nie mów mi, że Bóg mnie kocha. I następnie uciekła. Wczoraj przeglądałem wiadomości. Przeczytałem, że w zamieszkach w Egipcie zginęło 30 osób i ponad 1000 jest rannych. Kilka dni temu było kolejne trzęsienie ziemi w okolicach Indonezji. Już o znacznie mniejszej sile niż w 2004. Jeżeli dobrze pamiętamy, to w 2004 było trzęsienie, które spowodowało tsunami. Wtedy zginęło około 200 tysięcy ludzi w 14 krajach, głównie w Indonezji. Jest jeszcze wiele innych sytuacji, które by można przytaczać. I ludzie w tym momencie zadają pytania. Gdzie był Bóg, kiedy to się działo? I nie mówimy, jeżeli Bóg by istniał, to by na pewno nie pozwolił, żeby ludzie ginęli. Żeby ludzie głodowali, żeby dzieci cierpiały. A jeszcze inni mówią, może i Bóg stworzył świat, ale o nim zapomniał. Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz Biblię. Żebyśmy otworzyli Księgę Joba i przeczytali 34 rozdział i wersety od 13 do 15. To jest strona 574. Czytamy tak. Któż mu poruczył ziemię i kto założył cały okrąg świata? Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. W Biblii Gdańskiej werset 14 brzmi tak. I jeśli by odwrócił przeciwko niemu serce swoje, a ducha jego i dech jego do siebie wziął. Wiecie, bracia i siostry, wszyscy, którzy tutaj są, musimy o tym pamiętać. Musimy to rozumieć, że gdyby Bóg tylko na chwilę się odwrócił, gdyby zostawił swoje stworzenie, to wszystko by zginęło. Żadne ciało by nie przeżyło na ziemi, w ogóle by nie było życia. Nie zostałoby zupełnie nic. Jeśli to naprawdę rozumiemy, jeżeli to do nas dociera, do naszych serc, do naszych umysłów, to że będziemy w stanie przejść przez wiele sytuacji w naszym życiu. Kiedy jest trudno, kiedy jesteśmy zniechęceni, kiedy dzieją się straszne rzeczy wokół nas. Musimy pamiętać o tym, że Bóg jest cały czas blisko, że On się nigdy nie odwrócił. A wiecie, myślę, że dla Joba wcale nie było to takie łatwe. Dla Joba wcale nie było łatwo powiedzieć na to amen. Dlatego, że Job przeżywał coś, czego ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. On cierpiał tak, że nawet nie jestem w stanie tego pojąć. I gdybym nie odważył się na to, żeby powiedzieć, że ja jestem w tej samej sytuacji, co Job, dlatego, że cierpię niezasłużenie. Ale Job miał pretensje do Boga. On miał żal o to, co się dzieje w jego życiu. Wiemy, że do Joba przyjęli do niego jego przyjaciele, zaczęli mu tłumaczyć pewne rzeczy, próbowali jakoś wpłynąć na niego, ale nie dało rady. I w końcu Bóg sam zaczął mówić do Joba. Chciałbym, żebyśmy przeczytali to, co Bóg do niego mówił. Przeczytajmy ostatni werset, może kilka ostatnich wersetów z rozdziału 38. To jest strona 578. Rozdział 38 i czytajmy od 39 wersetu. Do 4 wersetu 39 rozdziału. Bóg mówi do Joba tak. Czy ty dostarczasz łupu dla lewicy i zaspokajasz głód lwiąt, gdy się tulą w jaskiniach i leżą w Gesinie na czatach? Kto przygotowuje krukowi pokarm, gdy jego pisklęta wołają do Boga i tułają się bez pożywienia? Czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą, czy pilnujesz czasu rodzenia łań? Czy możesz liczyć miesiące, kiedy donaszają i znasz czas ich miotu? Przykucają, aby ich młode przebić się mogły i pozbywają się swoich bólów. A gdy ich młode nabierają sił, wzrastają na otwartym polu, odchodzą, już nie wracają do nich. Job miał pewne wytłumaczenie, pewne wyobrażenie na temat Boga. I trwał w tym swoim przekonaniu przez cały czas. Że Bóg jest Bogiem surowym, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i tylko patrzy na upadek człowieka. Ale Bóg zaczął do niego mówić i zaczął prostować jego myślenie. Bóg zaczął tłumaczyć Jobowi, słuchaj, ja wiem, że jesteś w ciężkiej sytuacji, ale to nie jest moja wina. Jestem tym, który się troszczę. Jestem tym, który ma o ciebie staranie, które od ciebie nigdy nie odszedłem. Czy w ogóle ktoś z nas się kiedyś zastanawiał, kiedy kozice skalne rodzą? Jak to jest, jeżeli chodzi o łanie? Wiecie, my myślimy, że no, tak po prostu jest. Ileś tam czasu noszą swoje młode i później je rodzą. No tak działa natura. Nie, to Bóg się o to wszystko troszczy. On na to wszystko patrzy i On o to wszystko dba. On tego wszystkiego pilnuje, On na tym wszystkim czuwa. Tego musimy rozumieć, że gdyby On na tym nie czuwał, gdyby się na chwilę odwrócił, to wszystko by zginęło. I nie byłoby nic na tej ziemi, nie byłoby żadnego życia. Czytaliśmy na początku, że zginęłoby wszelkie ciało. Tylko chciałbym podkreślić, że to nie jest prawda, że chrześcijanie nie mają problemów. Mają i czasem mają bardzo duże problemy. Nie jest prawdą, że ludzie wierzący nie chorują. Oczywiście, że chorują. I czasem nawet umierają z powodu tych chorób. Ale też musimy wiedzieć, że Bóg jest blisko każdego z nas. Przez cały czas, niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, jakie są okoliczności, tego, co myślimy, tego, co przeżywamy. Bóg jest cały czas blisko. Tak blisko, że bliżej się nie da być. Jeżeli mamy tego świadomość, że Bóg jest cały czas blisko i że żyjemy dlatego, że On jest blisko, też powinno powodować odpowiednią reakcję w nas. I ta reakcja jest zapisana pod koniec psalmów. Tam jest wezwanie do wszystkiego, co żyje, co ma świadomość, że żyje. Niech to wszystko, co żyje, chwali Pana. Jeżeli masz świadomość tego, że żyje, dlatego że Bóg cię kocha, że się nigdy nie odwrócił, to czyli kiedy jest czas uwielbienia, to chwal Pana. Kiedy jesteś sam, chwal Pana. Kiedy jest dobrze, chwal Pana. Kiedy jest źle, chwal Pana. Tylko, że gdyby nie On, to by nas tutaj w ogóle nie było. To nie chodzi o okoliczność, jak się znajdujesz, a o to, że On jest na wysokościach i że widzi wszystko, jest blisko ciebie. Chciałbym, żebyśmy wrócili całkowicie do początku teraz. Do momentu, kiedy jeszcze nie było nic, Bóg zaczął stwarzać świat. Wiemy, że stworzył świat przez swoje słowo. Zaczęło wtedy powstać wszystko, co możemy dzisiaj oglądać. Rzeczy naprawdę wspaniałe i wielkie. Coś, czego człowiek nie jest w stanie w ogóle powtórzyć. I kiedy Bóg stwarzał świat, to stworzył też człowieka jako najdoskonalszy ze swoich dzieł. I myślę, że Bóg był naprawdę pełen pasji, kiedy mówił: uczyjmy człowieka na nasz obraz. W Księdze Rodzaju, 2 rozdział, 7 werset. Ja może to przeczytam szybko. Czytamy tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. I Bóg mówił, czytam o tym w Biblii, że to wszystko było dobre. I człowiek miał relację z Bogiem. A Bóg miał relację z człowiekiem. I to było naprawdę coś niesamowitego. To była taka bliska relacja, jak przyjaciel z przyjacielem, jak ojciec z synem, jak ojciec z córką. To było coś naprawdę wspaniałego. Ale na człowieka przyszedł test. I człowiek go całkowicie oblał. Najdziwniejsze jest to, że to był zwykły test wyboru. Ale człowiek wolał wybrać grzech. Wolał wybrać nieposłuszeństwo. I wtedy ta harmonia, która była ze swoim stworzeniem, została zniszczona. Dlatego, że Bóg nie może mieć styczności z grzechem i czymkolwiek, co jest związane z grzechem. Czytałem przed chwilą, że Bóg ukształtował człowieka i tchnął w jego nozdrza dech życia. Kiedy człowiek upadł, kiedy odszedł od Boga, to nie byłoby niczym dziwnym, gdy Bóg wziął z powrotem swoje tchnienie. Gdyby odebrał to i wszystko by zginęło. Nie byłoby w tym naprawdę nic dziwnego. Ale Bóg tego nie zrobił. Dlatego, że Bóg cały czas z miłością patrzył na człowieka. Jego serce się nigdy nie odwróciło. On cały czas dbał o człowieka, cały czas się o niego troszczył. Pomimo tego, co człowiek robił. Pomimo tego, jak człowiek działał, jak bardzo odchodził od Boga. I pamiętając o tym, co jest napisane w Księdze Joba, że gdy Bóg się na chwilę odwrócił, to by wszystko zginęło. Musimy też pamiętać o tym i mieć świadomość, że nawet podczas potopu Boże serce było pełne miłości do człowieka. Ono się nigdy nie zmieniło. Bóg cały czas kochał człowieka. W Ewangelii Jana czytamy, że Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał za niego swojego Syna jednorodzonego. I kiedy Jezus przyszedł na świat, kiedy później wisiał na krzyżu, Bóg się od niego odwrócił. Jezus wtedy wołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Bóg mógł już to zrobić na samym początku, wtedy jak człowiek grzeszył, jak Adam z Ewą upadli. Ale on to zrobił wobec własnego syna, którego bardzo kochał. Czy to do nas w ogóle dzisiaj dociera? Czy jesteśmy to w stanie zrozumieć, jak bardzo on nas kocha? W Księdze Izajasza, w 53 rozdziale, wszyscy znamy ten fragment. Tam prorok mówi, że my wszyscy zgrzeszyliśmy, ale Pan jego dotknął karą za nas wszystkich. Jezus przyjął to, co my powinniśmy przyjąć. Bóg się od niego odwrócił. Jezus umarł za mnie i za ciebie. Umarł, chociaż był Synem Bożym. Ale wiemy też, że On umarł i zmartwychwstał. To jest to, co dzisiaj chcemy ogłaszać. Że On umarł, był w grobie, ale zmartwychwstał. Dzisiaj rządzi, że jest Panem. I On zapłacił za mój grzech i mamy dzisiaj w Nim nowe życie. Chciałbym, żebyśmy teraz trochę powiedzieli sobie na temat tego nowego życia w Chrystusie. Otwórzmy list do Kolosan. I przeczytajmy z drugiego rozdziału od wersetu 6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. W korzenieniu weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się odwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Bóg jest wielkim Bogiem, amen. Czytaliśmy, że On zabrał nasz grzech, że zabrał nas, wymazał, obciążył nas list dłużny, że On puści nam wszystkie grzechy. W wersecie 11 czytamy coś takiego. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką. Obrzezanie było znakiem przymierza pomiędzy Bogiem, Abrahamem i jego potomkami. To była szczególna umowa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg ma umowę, której nie może zerwać. I wiemy, że umowy na tym świecie bywają różne. Nikogo nie dziwi, że ktoś został oszukany, że kogoś wykorzystano, że ktoś kogoś okradł, że ktoś się nie wywiązał z umowy. Ale jeżeli chodzi o Boga, to w Księdze Liczb 23:19 czytamy, że Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Dlatego musimy o tym pamiętać, że mamy umowę, której Bóg nie może zerwać. On jest cały czas blisko, że Bóg stoi po naszej stronie i że Bóg jest gotowy dać nam wszystko, co posiada. Dlatego, że jest dobrym Bogiem. Dlatego, że nas kocha. Czytajmy dalej. 3 rozdział od wersetu 3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy wy się okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiacie wtedy to, co jest w waszych członkach, jest ziemskiego. Przececzeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Szatan zaczyna wołać do Boga. I mówi, słuchaj, a ty wiesz, co Łukasz zrobił? Wiesz, co on ostatnio zrobił? Wiesz, że on to robi od dłuższego czasu? Wiesz, jaki on jest pełny grzechu? Wiesz, jak on za każdym razem upada? I wiecie, jaka jest Boża odpowiedź? Ale tutaj mam akt zgonu. Ja wiem, że Łukasz umarł. On został razem z Chrystusem ukrzyżowany. On już nie żyje, ale żyje Chrystus. Może inna sytuacja? Szatan znowu mówi, a wiesz, jaka Kasia jest? Wiesz, co ona zrobiła? Wiesz, co ona sobie myśli w ogóle? A Bóg znowu mówi, ale jest pewien problem. Ona nie żyje. I my wszyscy byliśmy na jej pogrzebie. Wtedy wszyscy ogłaszaliśmy, że to jest nowe stworzenie. Że stare przeminęło. Kiedyś pastor miał kazanie na ten temat i przywołał w jeden czwartek historię Łazarza. Mówił, że Łazarz spędził kilka dni w grobie, ale po czym został wzbudzony z martwych. Kiedy Jezus zawołał Łazarzu wyjść, to on wyszedł z grobu. Ale Łazarz nie wracał wcale do tego grobu. On nie wracał tam spędzić sobie wolny czas, trochę porozmyślać, trochę poprzebywać tym, co jest martwe. Dlatego, jeżeli mamy nowe życie w Chrystusie, to musimy pamiętać o tym, że to, co jest umarłym, powinno pozostać umarłe. Nie mamy po co wracać do starego życia, nie mamy po co wracać do naszych starych nawyków. Dlatego, że cały czas będziemy grzeszyć. Dlatego, że nasze ciało jest grzeszne. Ale musimy pamiętać, że to jest stary człowiek. Człowiek, który już umarł, a nasze życie jest w Chrystusie. Czy to znaczy, że możemy grzeszyć i wszystko jest w porządku? Że Bóg jest łaskawy, więc co za różnica, co ja robię, co ja myślę, jak postępuję? W Ewangelii Mateusza 5,17 Jezus powiedział: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bracia i siostry, Bóg jest pełen łaski i Bóg jest pełen miłości. Ale jeżeli będziemy uważać, że no ja grzeszę i tak będę grzeszył, co za różnica, wszystko jest w porządku, to znaczy, że ten, który jest umarły, ma najwięcej do powiedzenia w naszym życiu. I to nie Chrystus, ale to, co jest związane ze smrodem, zgnilizną i rozkładem rządzi nami. I to wszystko też kieruje naszym działaniem. I mówię o tym wszystkim dlatego, że każdy z nas prowadzi duchową walkę. I szczególnie na takie ataki są podatni ludzie, którzy służą Bogu, którzy są czynni w służbie. To nie są koniecznie ludzie, których widać w zborze, ale po prostu tacy, którzy się angażują, którzy swoim sercem chcą być jak najbliżej Boga i chcą jak najbardziej służyć ludziom. I każdy z nas prowadzi tą walkę i każdemu z nas czasem jest trudniej. I każdy z nas, niezależnie od tego, kim jesteśmy, od czasu do czasu upada. I musimy wiedzieć, że nikt z nas nie jest sam. Nikt z nas nie prowadzi samotnej walki. Ale każdy z nas walczy. Każdy z nas się zmaga z różnymi rzeczami. I szatan próbuje nas zniechęcić. Próbuje nam odebrać to, co mamy w Chrystusie. Próbuje nas ranić. I za każdym razem on chce, żebyśmy upadali. Próbuje nam wmówić, że Bóg już nas nie kocha, że on już jest daleko od nas. Może inaczej, że my już jesteśmy daleko od Niego. Ale Bóg cię nigdy nie zostawił i nigdy cię nie zostawi, niezależnie od tego, co teraz przeżywasz. Niezależnie od tego, ile masz wątpliwości w swoim sercu. Niezależnie od tego, jak bardzo już cię szatan okłama, ja chcę powiedzieć, że Bóg cię kocha. Jest dzisiaj blisko ciebie. Ale żeby w ogóle walczyć i odnosić zwycięstwo w takich walkach, to musimy też się zastosować do tego, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie, przepraszam, czternastym wersecie. Pierwszy list do Koryntian 2,14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. To nie chodzi o to, ile już wiesz, co udało ci się osiągnąć, albo ile już rozumiesz. Nie chodzi o to, ile już lat jesteś w Panu i kim jesteś w zborze, w kościele, ale chodzi o Chrystusa w tobie. Dlatego, że On nie zgrzeszył, On nie zrobił nic złego, On był doskonały od początku do końca. Dlatego Jego krew jest wystarczająca za mój grzech. Jego krew, Jego ofiara jest wystarczająca za twój grzech. Jezus zrobił wystarczająco, żeby pełnić we mnie dobre dzieło aż do końca. Jego moc jest wystarczająca, żeby mnie strzec od upadku i stawić mnie przed twoim obliczem czystym i nieskalanym. Wiecie, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, coś, czego ja bym chciał, co jest moim marzeniem, ale to jest coś, co Bóg mi obiecał. Tylko ja jako człowiek nie jestem w stanie tego w ogóle pojąć. Jak to jest w ogóle możliwe? Dlatego Duch Boży o tym przekonuje. I ono przypomina o tym w trudnych chwilach, kiedy upadamy i kiedy wątpimy. Chciałbym już zbliżać się do końca. Jeszcze jeden werset, właściwie dwa. Otwórzmy Ewangelię Marka, 16 rozdział. I 15 i 16 werset. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bóg powiedział do Adama w ogrodzie, że jeżeli będziecie jeść z poznania, z drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzecie. I dzisiaj te słowa są cały czas aktualne. Dlatego, że wszystko to, co widzimy, to, co nas otacza, Biblia mówi, że przeminie. Niebo i ziemia z trzaskiem przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. Przyjdzie czas, kiedy już nie pozostanie nic. Kiedy Bóg zabierze swoje tchnienie, zabierze wszystko, co jest. I nie pozostanie nic. Wszystko umrze. Jeżeli dzisiaj nie jesteś w Chrystusie, to umrzesz. Jeżeli dzisiaj nie jesteś nowym stworzeniem, to umrzesz. Ale Bóg nie chce tego dla ciebie. Dlatego, że On cię kocha. On cię naprawdę bardzo kocha. On chce dać ci życie, które nigdy nie przeminie. Które będzie życiem wiecznym, które będzie ciągłą relacją z Nim. I kiedy będziemy wspominać wieczerzę Pańską, jeżeli chcesz po prostu przyjść do Boga. Po prostu powiedz: Boże, ja chcę, żeby moje życie się zmieniło. Ja chcę, żeby naprawdę Jezus był Panem mojego życia. Po prostu przyjdź, będziemy się o Ciebie modlić. I kiedy będzie roznoszony też chleb i wino, chciałbym, żebyśmy popatrzyli na osoby, które po to sięgają. Tylko, że może często o tym zapominamy, bo wieczerza jest raz w miesiącu, chyba że coś się przesunie. I często się staje dla nas takie normalne. Ale popatrzmy na osoby, które sięgają po to wino. Dlatego, że każda z tych osób jest cudem. Każda z nich jest cudem. Nie zobaczy większego cudu niż osoba koło ciebie. Dlatego, że Jezus pojednał grzesznego człowieka ze świętym Bogiem. I nie było nic bardziej niesamowitego niż to. Jesteś cudem. Dlatego, że Bóg ma z tobą relację. Możesz przyjść dzisiaj do Niego. Jeszcze raz powtórzę, że jeżeli prowadzisz jakąkolwiek walkę, pamiętaj, że Bóg jest blisko ciebie. Że On przebaczył twój grzech. Że On żyje w tobie. I nie daj sobie nigdy wmawiać niczego innego. Ale służ Mu i bądź coraz bardziej do Niego podobny. Niech Bogu będzie chwała. Amen.